Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór, wita Państwa Jacek Butlewski, audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Dziś z profesorem Waldemarem Łazugą zagłębimy się ponownie, podobnie jak 2 tygodnie temu, w historie piastowskie. Będziemy też mówić o ciekawych pamiątkach rodzinnych. Gościć będziemy Annę Służyńską-Błaszak. W naszej audycji nie zabraknie również m.in. spacerownika poznańskiego. Opowiemy o kolejnym ciekawym moście poznańskim, bo jak się okazuje, te mosty mają niezwykłe historie. Zapraszam na tę godzinę z historią żywą, a zaczynamy jak zawsze od utworu z dawnych lat.
Zadyszany czas, sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak, naznaczył. Może przez to tak. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod te barko pełen prący róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz.
W samym środku zdyszanego dnia tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Ty jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod tę balką pełen prący dusz, na uliczki te znają.
Thank you.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Państwa i moim gościem jest profesor Waldemar Łazuga. Witam, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Dwa tygodnie temu zrobiliśmy takie wprowadzenie do dynastii w ogóle, ale także do dynastii panujących w Polsce. Mówiliśmy o przodkach Mieszka I chociażby, a więc o czasach legendarnych, można powiedzieć, bo nie mamy żadnych źródeł. Natomiast dzisiaj zaczniemy już od tego pierwszego władcy, który przyjmuje chrzest, o którym jest dużo informacji w materiałach źródłowych. To jest oczywiście Mieszko I, oczywiście ten pierwszy, no to na pewno on nie używał tego liczebnika, bo to później było dodawane, rozumiem, czasem dużo później. Ale jak powinniśmy zapamiętać Mieszka I przede wszystkim?
Myślę, że Mieszko I, brzmi tak paradoks, jest potwierdzeniem tego, że miał przodków tutejszych, że oni już sporo zrobili, bo oto widzimy władcę, który się sprawnie porusza w podówczesnej geografii politycznej, który sprawnie akomoduje instytucje, które widzi dookoła. Mieszko I to jest gracz. Mieszko I, no, to jest jednocześnie początek państwa polskiego, dlatego on jest postacią cokolwiek mityczną. Proszę przypomnieć sobie, jak go Matejko narysował. Przecież tak naprawdę siła wyobraźni Matejki jest tak wielka, że nam się wydaje, że on nie mógł wyglądać inaczej. Ale to przedstawienie jest tak proste i tak jednocześnie elokwentne. Ono do pewnego stopnia, Matejko miał taką umiejętność, posługuje się dzisiejszymi środkami public relations, bo o czym nam Matejko mówi? Miecz, czyli wojował. Wódz podówczesny to jest wojownik. Król jest pierwszym wojownikiem. Ale krzyż, wiara. Od niego zaczyna się chrześcijaństwo. Miecz i krzyż. To jest takie połączenie, synteza, skrót tego, kim w naszej historii Mieszko był. Ale jednocześnie to jest problem, znowu, bardzo, bardzo skomplikowany, dla ludzi myślących, arcyciekawy. Nigdy nie zapomnę, jak sobie nieraz ćwiczyłem świadomość historyczną ludzi zainteresowanych historią, pytając, jak to było z tym chrztem. No bo może i nasi słuchacze pamiętają, no, że w podręcznikach jest taka oto formuła. Przyjęliśmy chrześcijaństwo za pośrednictwem Czechów. Otóż dokonując rozbioru tego zdania za pośrednictwem, nadal ważne jest pytanie, czyli od kogo? No bo pośrednik to nie jest producent. Pośrednik to jest osoba pośrednicząca. W dodatku, jeśli byśmy do tego dodali jeszcze, że Czesi wtedy nie mieli żadnego misyjnego biskupstwa, to ta sprawa od razu robi się pikantna. No bo to zaczyna pachnieć tym, że ten chrzest przyjęliśmy od Niemiec. Tyle tylko, że wtedy dopiero jest to zrozumiałe, jeśli ktoś posiądzie jakąś wiedzę od Niemiec, to znaczy od kogo. No bo Niemcy dla jednych to pojęcie geograficzne. Od cesarstwa, znaczy od cesarza, no to już lepiej. Od jakiej dynastii? No to się wszystko zaczyna robić dosyć skomplikowane, bo musimy wiedzieć, jaka była struktura cesarstwa. Na przykład zdawać sobie sprawę, że cesarstwo no, było rozkawałkowane i tam trochę inna była Bawaria, trochę inna była Saksonia. Mieliśmy dynastię Ludolfingów, to była inna polityka. Mieliśmy dynastię Salicką, to była inna polityka. Nam się wciąż wydaje, że ten X wiek był taki jak XXI czy XX, że były granice, no i taka polityka jak dziś, że Niemcy to Niemcy, Polacy to Polacy. Przypominam, że ani Polski wtedy nie było, ani Niemiec w takim kształcie, jaki nam przychodzi do głowy.
Dynastie.
Granica też była trochę gdzie indziej. No, jeśli nieraz zaczepiałem studentów, ale ja uważam, że przez takie zabawy belfer w końcu jestem, oni lepiej to zapamiętają. Gdy tak deklarowali, że wyprzedzając atak niemiecki, chrobry zajął Milsko, Miśnie i Łużyce. No każdy pamięta to w podręczniku do szkoły podstawowej przecież jest.
Na pamięć się to wykuwało.
No więc przecież. Właśnie. No to wtedy, jeśli tylko nastąpiło zatrzymanie i zapytałby pan, to znaczy... Po pierwsze, skąd wiemy, że było to uderzenie wyprzedzające, a po drugie, czyje ziemię zajął? I to pytanie, czyje ziemię zajął, zajmując Milsko, Miśnie i Łużyce, od razu wywołuje konsternację, bo ucho polskie odróżnia, że to ziemie no, niekoniecznie niemieckie. No to w takim razie czyje? No Słowian, powiedzmy sobie, serbo-łużyckich. Jeśli byli to Słowianie serbo-łużyccy, no to nie wojowaliśmy bezpośrednio z Niemcami. to zajęliśmy ziemie nienależące do cesarstwa wtedy. Rzeczywiście nienależące, no, w obrębie wpływów. Ale w obrębie wpływów, w orbicie wpływów, no to znaczy jakieś międzygraniczne, pomiędzy jedną granicą a drugą. Nie było żadnych rowów, ani zasieg, rzecz jasna. No, generalnie to się wiedziało, że pomiędzy nami a cesarstwem, między państwem gnieźnieńskim a cesarstwem rzymskim narodu niemieckiego są serbo-użyczanie, którzy raz byli po naszej stronie bardziej w różnych sporach, innym razem po tej cesarskiej. A właściwie albo mieli dobre stosunki z margrabiami, czyli tymi z przygranicznych terytoriów, albo złe. I to była taka duża polityka podówczesna, straszliwie trudna dla Mieszka. Ona musiała być bardzo trudna, ponieważ my dzisiaj zapominamy, że on nie był w 1966 roku takim graczem, który nie miał konkurentów w tym rejonie Europy. On takich konkurentów miał. I nie myślę teraz o margrabiach. Bo można odnieść wrażenie, że największymi konkurentami dla Mieszka byli Słowianie Północni albo Wieleci. Jeśli Rugia była wtedy już portem, to my dzisiaj z różnych źródeł, z poszlak możemy sądzić, że położenie gospodarcze tych na północy no, nie było gorsze, mogło być nawet lepsze. Oni mieli siłę. Mieszko lawirował między, no, powiedzmy, Związkiem Wieleckim w największym skrócie, a Czechami, no, które nas wyprzedzały wtedy w rozwoju państwowym. Za granicą zachodnią miał Serbo-Użyczan, a kawałek dalej dopiero zaczynało się Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego.
Czyli to, co panie profesorze musimy zapamiętać, to, że te granice nie były takie oczywiste, jak są teraz i te państwa, czy narody, czy lud zamieszkały dane terytorium, nie był taki jednorodny, w sensie nie było Polaków i Niemców.
No i w takim sensie Czechów, no powtarzam, to wszystko wyglądało trochę inaczej. Przypominam, że na przykład dla bardzo wybitnego cesarza Henryka III z dynastii salickiej, to jest tego, który stał się patronem Kazimierza Odnowiciela. Kazimierz Odnowiciel do Polski wrócił, opuszczony przez Rychezę, wrócił po to, aby pomóc Kazimierzowi Odnowicielowi, no skądinąd pół Niemcowi, ale też, żeby wesprzeć go w jego sporze i swoim sporze z Brzetysławem, ponieważ wtedy na wielkiego władcę wyrastał czeski Brzetysław.
Dynastie.
Panie profesorze, 966 rok, tutaj sporów nie ma, Polska przyjmuje chrzest za pośrednictwem Czech, cokolwiek by rozumieć pod pojęciem Czechów, od kogo to do końca nie wiemy, ale co się wtedy dzieje z państwem Polan? Można wtedy mówić o państwie Polan?
No można mówić, chociaż oczywiście to państwo Polan to też później tak to nazywano, no bo to jedno z plemion. Niewątpliwie to jest ruch bardzo dobry, można by powiedzieć nawet genialny. To jest ta wielka gra, którą Mieszko prowadził i znakomicie sobie w tej grze radził, no bo już Dobrawa świadczy, że miał opanowany odcinek południowy polityki polskiej.
Dobrawa, żona z żona. Kręgu czeskiego, tak. Która też przyniosła chrzest.
Tak, przypominam, że to było ważne też z tego powodu, że Kraków był przez jakiś czas uzależniony od Pragi. Mówię uzależniony, no bo trudno powiedzieć, jak ścisłe były związki Krakowa z Pragą, ale Praga była wtedy potężnym ośrodkiem na tej linii południowej. Natomiast przyjmując chrzest i zbliżając się no, przez ślub, o czym już mówiliśmy, jakie to ważne były te śluby, ta polityka matrymonialna, on do pewnego stopnia postawił w bardzo kłopotliwej sytuacji, taki sytuacji bez wyjścia, Wieletów. No bo Wieleci, silniejsi chyba od niego przez czas jakiś, mogli uważać, że oni nie muszą robić to, co Mieszko. Tylko, że Mieszko wchodził teraz w zupełnie inną grę. To była gra już przez Czechy. Od razu powiem, że książęta czescy przyjmowali od Niemiec chrzest. Przyjmowali w większości w Niemczech. No bo to była wielka uroczystość. Przyjmowali od cesarza. Cesarz często zostawał na przykład ojcem chrzestnym syna. To tak wyglądało. To nie było nic zdrożnego. Wtedy tak nie rozumieli tego, że oto teraz jest to dla nas paskudna sytuacja. Przeciwnie, to była sytuacja wynosząca. Jesteśmy w grze wśród największych. Jesteśmy w tej Europie, która się teraz kształtuje. No i Mieszko był graczem tutaj no, zupełnie wyjątkowym, bo przecież można by powiedzieć, co się stało z Wieletami. Gryfici, Wolin, Rugia. Wiemy, że jeszcze w VIII wieku to były ważne ośrodki, ale potem przestały być ważne. Polska za sprawą Mieszka znalazła się w obrębie wpływów cesarskich, co nie oznaczało takiej zależności, która może być dzisiaj poczytana za uciążliwą albo jakąś taką małogodną, świadczącą o niepodległości, którą właśnie straciliśmy tym samym. To nie w tych kategoriach. Te kategorie trzeba odłożyć. To były dynastie, które prowadziły politykę dynastyczną. Dynastie ze sobą rywalizowały, te dynastie stworzyły państwa, rywalizowały więc państwa, ale polityka nadal pozostawała dynastyczna. I to, kto był bliżej cesarza, który nieraz był słaby, więc być na przykład bliżej, będąc silnym koło słabego cesarza, czy wobec słabego cesarza, to nie była pozycja zła. Przypominam, że jak cesarz był bardzo silny, ale miał wizję Otto III, to myśmy tylko na tym skorzystali. Jak był cesarz słaby, kulawy, choć potem został świętym, Henryk II, no to ja bym powiedział, że też skorzystaliśmy. To już była ta gra Mieszka i jego syna Chrobrego, ale gra na zupełnie innym poziomie. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że Polska, ta pierwsza, ta Polonia, chociaż tak jeszcze nie nazywana, to był koncept dynastii Piastów. To był koncept Mieszka i jego syna Bolesława Chrobrego.
I o Bolesławie Chrobrym powiemy za 2 tygodnie, bo jest o czym, jest o kim mówić. Pierwszy polski król w końcu. Dzisiaj mówiliśmy o państwie Piastów Zamieszka I, a rozmawiałem z profesorem Waldemarem Łazugą. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Dynastie. Słuchacie historii żywej.
Z coraz większą świadomością, i to bardzo cieszy, podchodzimy do rodzinnych pamiątek. Tych wielkich i tych skromnych. Porządkujemy je, opisujemy, przekazujemy do archiwów. Wymaga to nie tylko wielu godzin, ale też wiedzy, cierpliwości, no i pasji. Ciekawości minionego czasu i roli naszych rodziców, dziadków czy pradziadków w małej i wielkiej historii. Do pełnego pamiątek domu Anny Surzyńskiej-Błaszak zaprasza teraz Grażyna Wrońska.
Kiedy kilkanaście lat temu, albo nawet kilkadziesiąt, przeczytałam tablicę poświęconą księdzu Józefowi Surzyńskiemu w Kościanie, nie przypuszczałam, że kiedyś poznam Annę Surzyńską-Błaszak, bo nie wiedziałam, że pochodzi z tej rodziny. Tymczasem ona postanowiła opisać niezwykłą historię rodu Surzyńskich i z tego rodu pochodzą jeszcze z XIX wieku dwie znakomitości muzyczne. Jak to było?
Bardzo prosta historia, rozmowy, jak to bywa w rodzinach, w czasie świąt. Mój brat bardzo dociekliwy był, on miał głowę historyczną i zainteresował się bardziej rodziną Surzyńskich. Ze zdumieniem obejrzałam moje archiwum, okazało się, że zaczęłam pisać o rodzinie w 2002 roku, czyli musiałam jednak się do tego przygotować. Tu muszę hołd oddać nieżyjącemu już bratu, który gromadził archiwum dotyczące Surzyńskich tak spokojnie dla własnej przyjemności. Impulsem, żeby cokolwiek zrobić, był bardzo miły list w specjalnie podaję te daty, w 99 roku z Kościana zapraszamy panią do komitetu, bo będziemy czcić tak, owszem, bo to miał być pomnik, który zresztą jest. Ojciec miał bardzo ciekawy stosunek do nazwiska i do rodziny.
Ojciec lekarz w Śremie, znany.
Tak, specjalista, chirurg, który związany był rodzinnie i emocjonalnie z Gostyniem. Od 1936 roku pracował jako asystent pod Gostyniem u ojców Bonifratrów w szpitalu. Tam miał swojego mistrza chirurgii, doktora Lutelmana. Ja nawet jeszcze jako dziewczynka poznałam pana doktora. I tam ojciec się szkolił i mówił, że wszystko, co umie w chirurgii, to zawdzięcza doktorowi Lutelmanowi. I lubił, żeby wiedzieli, kim jest. Nie gal anonim, tylko wiadomo, kto był ojciec, kto była matka i tak dalej. Zawsze się zastanawiałam, jak zaczynałam opracowywać te materiały, dlaczego ojciec bardziej nie akcentował na przykład osoby znaczącej, jak ksiądz prałat Józef Surzyński. Bo uważał, że to jest tak naturalne, że on pochodzi z rodziny muzycznej. Ukoronowaniem tej muzycznej rodziny, tak oni zresztą sobie mówili, że są od Bacha. Był właśnie ksiądz prałat Józef Surzyński, ale tu już była granica. On był światowcem, przebywał w Rzymie. To był inny świat. Nie było bliskiego kontaktu.
Zarówno ksiądz prałat Józef Surzyński, jak i jego brat, też znakomity muzyk, to była druga połowa XIX wieku. Ksiądz profesor Surzyński, Józef, był absolwentem marynki, może powoli, ale doceniamy to, co zrobili ludzie żyjący na przełomie XIX i XX wieku i jeszcze wcześniej.
Jak myśmy dużo odziedziczyli od nich, to jest w każdej dziedzinie, czy sięgniemy do muzyki. Proszę sobie wyobrazić, że w jednym pokoleniu Surzyńskich było, naliczyłam 7 organistów, w tym jeden światowej sławy. Następne pokolenie to byli ludzie, którzy uważali muzykę za część swojego dziedzictwa. Może przytoczę taką sprawę. Jestem na badaniu u ortopedy i czyta pan doktor: Surzyńska Błaszak. A, to pani jest z tej muzycznej rodziny. A pan doktor to, przepraszam, no proszę panią, moja nauczycielka muzyki to była Józefata Surzyńska, a jej siostra Maria w drugiej podstawówce uczyła kuzynki ojca. Ja zawsze się pytałam: ojcu, skąd ty masz tyle kuzynek? Bo to obfitość ogromna. Franciszek Surzyński, ojciec księdza prałata Surzyńskiego, miał 12 dzieci. Te niektóre dzieci miały swoje dzieci. No i tak się ten ród pięknie rozrósł. I co niebywałe, dwa pokolenia obciążone, w cudzysłowie obciążone, muzyką.
Historia żywa.
Śrem, Środa mają bardzo piękną społecznikowską kartę.
piękny park śremski. Przecież to wszystko w czynie społecznym powstało. Przeróżne inicjatywy.
Tam od księdza Piotra Wawrzyniaka się ciągnie tak wspaniała
historia.
Możemy
sięgać do tyłu. Oczywiście to nagle się nie wytworzyło. Zresztą z tymi bankami spółdzielczymi, no to rodzina Sużyńskich też jest związana. Stryj ojca przez 30 lat był dyrektorem banku spółdzielczego.
Tego banku, który założył ksiądz Piotr Wawrzyniak, wikariusz śremski, praca organiczna, ale teraz jak się przyjrzymy mapie kulturalnej, to na przykład Gazeta Śremska, znakomicie redagowana.
Ja mam duży sentyment do Gazety Śremskiej. Ciągnęło mnie do Śremu, to jest oczywiste, bo tam się urodziłam, do matury mieszkałam, zawsze tam rodzice byli. Lubiłam atmosferę w Gazecie Śremskiej, pisać do Gazety Śremskiej. No i oczywiście nie tylko o rodzinie, ale o moim kochanym Sienkiewiczu, no bo przecież jakże inaczej.
Obowiązek.
Obowiązek zawodowy i sympatia, która znowu mnie łączy z ojcem.
Środa, Kościan, Gostyń, to są takie punkty na mapie, które każą nam zwracać uwagę na siłę tradycji. I to nie tylko przeszłość, ale również teraźniejszość jest odnotowywana.
Tak, i to nie zanika. To jest nadzwyczajne. Ostatnio jestem pod wielkim wrażeniem Fundacji Muzyka dla Ludzi. Przecież pod Śremem odbywają się takie spektakle, że Poznań by z przyjemnością pewnie to wydzierżawił. Wydaje mi się, no nie mówię o 18-20-latkach, ale 30-latkowie też aktywnie włączają się w te wszystkie inicjatywy. Na tym nam zależy, żeby ten łańcuszek się nie zrywał.
Takim spoiwem są towarzystwa kulturalne, które tam działają.
No ja jestem pod ogromnym wrażeniem. W Śremie nadaje się tytuł honorowego obywatela Śremu. To dodaje wartości, jeżeli my mamy takich tuzów nauki międzynarodowej, jak profesor Maliński, znany chemik, no człowiek bardzo zasłużony.
Pretendował do Nagrody Nobla.
Tak. Jego życzeniem było, że chce być pochowany w Śremie. Teraz słyszę, że dopiero odbywała się uroczystość nadania honorowego obywatelstwa profesorowi Leszkowi Romanowskiemu.
A to jest lekarz?
Słynny ortopeda, to pewnie po ojcu, bo to już jest drugie pokolenie lekarzy w tej rodzinie. Także gdzie by mnie dotknęła, tam no muszę przyznać, że mądre głowy wyszły ze Śremu, nie zrywając kontaktu z miastem.
I te piękne postaci są tam wciąż obecne dzięki tym ludziom, którzy teraz pracują, tak, czy w muzeum, czy w gazecie.
Chwała im za to, że potrafią w ten sposób, no to takie dodatkowe, piękne sprawy, nadające sens działalności tych wszystkich społeczników, że potrafili wychować takie postaci.
Dziękujemy. Anna Sużyńska-Błaszak.
Historia żywa.
Może te przykłady zachęcą nas do porządkowania szuflad, rozmów z bliskimi, przyjaciółmi i konsultacji ze specjalistami. W Archiwum Państwowym w Poznaniu, ale też w innych placówkach możemy liczyć na fachową pomoc. Za chwilę pojedziemy do Wielkopolskiego Koła.
I tried, and I tried, and I tried.
Historia żywa.
Dzieje parafii i poszczególne sylwetki ludzi. Kolejny folder o kolskich zabytkach powstał dla mieszkańców i turystów. Tym razem opisuje on historię kościoła ewangelicko-augsburskiego w Kole. Autorem publikacji jest burmistrz Koła Krzysztof Witkowski, z którym rozmawiała nasza reporterka Michalina Maciaszek.
Ta historyczna pasja we mnie zawsze siedziała, regionalisty. I jak tutaj wszedłem do ratusza, nie było żadnych książek, materiałów promujących historię, zabytki miasta. No i wpadłem na pomysł, żeby zainicjować taki cykl folderków bezpłatnych dla mieszkańców dostępnych w ratuszu, w budynkach urzędu, instytucjach, które będą promować zabytki. Każdy folderek przedstawia jeden z zabytków, oparty jest o źródła historyczne, piękne zdjęcia, zabytkowe zdjęcia, również stare fotografie. I do tej pory wyszły Kolska Fara, klasztor, zamek oraz ratusz. Te cztery zabytki są już w folderki opisane. No i w kolejce czekał Kościół Ewangelicko-Augsburski Opatrzności Bożej w naszym mieście. Zabytek bardzo ciekawy, zabytek XIX-wieczny, neogotycki. W folderze opisałem oprócz zabytku oczywiście całą historię też społeczności ewangelickiej w naszym mieście, zasługi też, wybitne postaci ewangelików w historii naszego grodu. Myślę, że też folderek będzie bardzo ciekawy, żeby zapoznać się nawet dla wszystkich z zasadami Ewangelii luteranizmu. To też jest bardzo ciekawe. Różnego rodzaju rozbieżności nawet z wiarą katolicką chociażby. Folderek nosi tytuł Kościół Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej. W luteranizmie nie stosuje się przedrostka pod wezwaniem, tak jak na przykład w katolicyzmie, to jest taka powiedzmy drobna różnica, ale tych różnic jest wiele i to też jest o tyle ciekawe, że poznajemy coś nowego, tradycję luterańską w naszym mieście. Naprawdę warto do tego folderku będzie spojrzeć. Promocja tego wydawnictwa odbędzie się 22 października. Oczywiście gdzie? W kościele ewangelickim, w Kole, dzięki uprzejmości pastora parafii ewangelickiej Waldemara Wunsza.
Właśnie wchodząc do tego kościoła, co między innymi mieszkańcy i przyjezdni mogą zobaczyć?
W ogóle świątynie luterańskie charakteryzują się prostotą i ascetyzmem. Rzuca się w oczy, jak wchodzimy do każdej świątyni luterańskiej, w ołtarzu krzyż. Nie ma obrazu. Jest sam krzyż symbolizujący mękę Chrystusa. Nie ma żadnych teatralnych, figuralnych przedstawień w kościołach luterańskich. To jest charakterystyczna cecha tych świątyń, która na pierwszy rzut oka jest dla nas widoczna. Skromność i prostota. Charakterystyczny również dla kościołów ewangelickich chór w kształcie litery U. To też jest charakterystyczne dla kościoła Ewangelii, służący do śpiewu, ale również zwiększający liczbę wiernych, które mogą wejść do świątyni. Nie ma szans, żeby pomylić świątynię luterańską. Od razu widzimy, nie ma obrazów, nie ma przedstawień figuralnych. Jest, jak w myśl jednej z zasad Lutra, po pierwsze Pismo Święte. I to jest jakby takim potem wyznacznikiem nawet wyglądu świątyni.
A mieszkańcy są luteranami, bo ta świątynia do dzisiaj działa.
Tak, oczywiście na przestrzeni wieków mieszkali i mieszkają w naszym mieście luteranie. W różnych okresach dziejów ta liczba była różna. Najwięcej oczywiście w wieku XIX i w okresie międzywojennym. Dzisiaj też mamy niewielką, co prawda, ale mamy społeczność luterańską w naszym mieście i też myślę, że dla niej, ale nie tylko dla niej, przybliżenie historii tego miejsca będzie bardzo ciekawe.
Powiedział pan, że to już jest któraś z kolei pana publikacja. O kościołach pan pisał, ale również o zamku, który na co dzień i mieszkańcy, i przyjezdni mogą odwiedzić.
To są ruiny, więc z zamku de facto pozostały mur zachodni, wieża narożna, berkwit, w której będzie taras widokowy, mur południowy i mur północny. Niestety mur wschodni w pewnym etapie dziejów uległ zniszczeniu. W tej chwili jest troszeczkę wejście ograniczone, ponieważ odbywają się prace budowlane, efektem których będzie montaż tarasu widokowego na wieży narożnej zamku i również oświetlenia ruin zamku oraz wejścia na zamek schodów, więc trwają tam intensywne prace budowlane, które mam nadzieję do połowy listopada będą zakończone i wtedy już zupełnie będzie można się cieszyć zamkiem w innym wymiarze, również zamkiem, w którym pojawia się nowa atrakcja turystyczna, czyli taras widokowy, także też zapraszamy wkrótce, zapraszamy zawsze, ale wkrótce będzie można wejść na taras widokowy i podziwiać panoramę miasta właśnie z tarasu widokowego. Mam nadzieję, że ta inwestycja się szczęśliwie zakończy. Taras już jest gotowy, czeka tylko tylko na fundamenty i montaż plus oświetlenie i myślę, że będzie taka kolejna atrakcja. No i w przyszłym roku będziemy też wykonywać dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu wokół zamku, czyli jakieś parkingi, toalety, place zabaw. Musi być to miejsce, gdzie powiedzmy turyści, mieszkańcy będą mieli powód, żeby troszkę dłużej usiąść, odpocząć, zjeść kanapkę, porozmawiać, pójść na zamek, pójść sobie nad rzekę, pospacerować.
Historia żywa.
Pan bada historię tego miasta i pisze o nim. Jak myśli sobie pan Koło, to co to jest za miasto?
Ja nie jestem obiektywny, bo tutaj się urodziłem, tu się wychowałem, tutaj mieszkam. To jest miasto, które ja osobiście kocham, ale które miasto nie na darmo ma przydomek miasto Koło, gdzie zabytki naokoło. Koło ma naprawdę bardzo bogatą historię ogólnopolską, wiele postaci związanych z Kołem i naprawdę, jeśli nawet się przeczyta te folderki, to dojdzie się do wniosku, że rzeczywiście tutaj historia jest nadal żywa. Żywa w tych właśnie zabytkach. To jest jedyne chyba tutaj z pobliskich miast, gdzie w promieniu 500 metrów są wszystkie najcenniejsze zabytki, można zobaczyć. Ratusz, fara, klasztor, tak? Wszystko jest tutaj skupione w jednym punkcie tak naprawdę i ważne, żeby też promować nasze miasto. Ja oczywiście te folderki piszę w domu, nie piszę je z reguły w pracy, bo nie mam na to czasu. Piszę je w domu, co sprawia mi ogromną przyjemność i frajdę i mam nadzieję, że też przyczynia się do promocji miasta, bo jak widzę, wykładamy te folderki rano, a w godzinach popołudniowych już musimy dokładać, więc nadal odwiedzający ratusz biorą te foldery, nadal je czytają i nadal są osoby, które jeszcze ich nie miały, widać.
Promocja wydawnictwa Kościół Ewangelicko-Augsburski Opatrzności Bożej w Kole 22 października o godzinie 14 w tymże kościele. Wydawnictwo będzie dystrybuowane wśród mieszkańców bezpłatnie. Za chwilę spacerownik poznański, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Może ty mi powiesz, jak to było, co mnie w tobie zachwyciło, żeby chociaż coś się śniło. Głupio się zaczęło, niezbyt miło, co mnie w tobie zachwyciło, co to było, ślepa siła, błąd. I chodzisz za mną jak uparty cień, nasze usta siebie pragną przez tartki dzień. Bez reszty pamięć wciąż wypełniasz mi, bo dokoła bezustannie ty, tylko ty. Może ty mi powiesz, jak to było, co mnie w tobie zachwyciło, tak beztrosko sobie żyłam tu. No i nagle wszystko się zmieniło, co mnie w tobie zachwyciło, co mnie w tobie zachwyciło, co? Powiesz, jak to było, co mnie w tobie zachwyciło. Chciałam zerwać, ale siły brak. Coś mi się wydaje, że to miłość, co mnie w tobie zachwyciło. Chyba wreszcie na nas przyszło tak. A gdy się stało, to już człowiek wpadł. Wszystko wokół pojaśniało, kto by wcześniej zgadł. Niech będzie z nami poprzez wszystkie dni, bo po prostu się kochamy my, tylko my. Może ja ci powiem, jak to było, co mnie w tobie zachwyciło. Chyba miłość wzięła dwoje nas.
Wzięła dwoje nas.
Już się dokonało i spełniło to, co mnie porwało, zachwyciło. Nic innego, tylko miłość. Tylko miłość wzięła sobie nas.
Mityczny założyciel państwowości polskiej, upamiętniony w jednej nazwie, ale w dwóch mostach w jednym. O kluczowej poznańskiej przeprawie opowiada dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania, z którym rozmawiał Łukasz Kaźmierczak.
Spacerownik poznański.
Panie Pawle, most Lecha, można powiedzieć, że nie powstałby, gdyby nie Prusacy.
Można tak powiedzieć. Owszem, ponieważ jeżeli szukamy zawsze tych korzeni mostów, tego skąd one się wzięły, to tutaj faktycznie o moście Lecha rozmawiając trzeba byłoby cofnąć się do budowy twierdzy Poznań, a właściwie jej rozbudowy, bo twierdzę Poznań zaczęto budować w 1828 roku. Wtedy Prusacy stwierdzili, że potrzebują takie nowe, potężne twierdze na wschodzie. Jedną był Królewiec, drugą Toruń, a trzecią właśnie Poznań.
W zasadzie zamieniono Poznań w jedną wielką twierdzę, można powiedzieć.
Tak, no Festung Posen
to
było...
zamknięte.
Tak. I ta budowa twierdzy poznańskiej trwała do 1860 roku, ale kiedy ją zakończono budować, to okazało się, że ta twierdza jest zupełnie bez sensu, bo zmieniło się uzbrojenie i właściwie to te forty takie wokół Poznania, te, które biegły tymi naszymi dzisiejszymi parkami wzdłuż Alei Niepodległości, one się do tego nie nadają, bo nie ochronią miasta i trzeba było zbudować drugi pierścień fortów.
No to jest dowód na to, żeby jednak się śpieszyć z budowami.
Tak. I w 1860 roku rozpoczęto budowę tego drugiego pierścienia. To były te forty od 1 do 9 numerowane, a potem forty uzupełniające od 1A do 9A. Oczywiście wielkiego przyspieszenia nabrało to po wojnie francusko-pruskiej, kiedy Prusacy zwyciężyli, ściągnęli gigantyczne reparacje i zbudowali dwie największe twierdze. Jedną był Poznań, a drugą Strasburg.
Było. Z czego?
Było z czego, tak. No i właśnie...
Jak to się ma do mostu?
I tutaj właśnie dochodzimy do tego mostu,
długa
bo tych
droga.
9 fortów, czy właściwie potem już 18, było połączone taką drogą, która była nazywana drogą fortową, czy drogą rokadową, czy po prostu szosą okrężną. I to była taka droga, która biegła wzdłuż fortów, umożliwiająca komunikację pomiędzy nimi, przerzut broni, żywności, żołnierzy także. Ona była ustawiona prostopadle do tego potencjalnego frontu, no i umożliwiała taką komunikację wojskową. I żebyśmy sobie uświadomili, jaki był bieg tej drogi, bo to jest takie dla naszej wyobraźni istotne, to są na przykład po lewej stronie Poznania to jest bieg dzisiejszych ulic Serbskiej, Naramowickiej, Lechickiej, Lutyckiej, Polskiej, Bułgarskiej, Jugosłowiańskiej i Czechosłowackiej. Także taki wielki pierścień.
Niemalże obwodnica Poznania,
tak,
można powiedzieć.
Dokładnie, nawet nie niemal, bo właściwie w biegu tej szosy rokadowej zbudowano potem drugą ramę Poznania.
Czyli dzisiaj ten Poznań jest takim Poznaniem, który trochę ma odciśnięte to piętno twierdzy cały
wystarczy,
czas w swoim ulicznym DNA.
Wystarczy spojrzeć na plan miasta i to widać ten cały układ fortowy, a po prawej stronie warty to były ulice Forteczna, Obodrzycka, Kurlandzka, Krańcowa, Gdyńska i Bałtycka. I teraz warta, jak się łatwo domyślić, w dwóch miejscach przecinała tą trasę obwodową. W jednym miejscu to było na wysokości mostu Dębieckiego, gdzie właśnie dla wojska było to wygodne, bo można było po tym moście kolejowym też przejechać, można było blisko, była przeprawa promowa. Natomiast druga przerwa była właśnie taka bardzo trudna, gdzieś na wysokości dzisiejszego mostu Lecha i tam była przeprawa promowa. Ale Prusacy tego mostu nie zbudowali. Nie zbudowali go też Polacy w okresie międzywojennym i nie zbudowali go Niemcy w okresie wojny, bo było to ogromne przedsięwzięcie, bo to musiał być ogromny most.
Historia żywa.
Ale miejsce wymagało tego, żeby kiedyś powstał tam jednak
miejsce
most
absolutnie,
z prawdziwego zdarzenia.
Miejsce absolutnie tego wymagało. No i w momencie, gdy po II wojnie światowej ukształtowały się nowe granice Polski, to nagle ten fragment tej trasy obwodowej stał się bardzo istotny, bo znalazł się w biegu tej drogi 92, czy takiej właściwie autostrady.
Dawnej Berlinki, można powiedzieć.
Dawnej Berlinki, drogi wschód-zachód, łączącej Warszawę z Berlinem, czy właściwie Frankfurt.
Czyli jedna z najważniejszych dróg
tak.
W naszym kraju.
No i w tym momencie most...
Przez Poznań idąca.
Tak. I most musiał powstać. No i ten most powstał na wniosek wojska i wojsko miało kluczowe zdanie co do tego, jak on będzie wyglądał. W 50 roku zaczęto opracować jego projekty, w 52 roku weszli na budowę, w 54 roku most był już zbudowany. I most był ogromny, bo wtedy to był najdłuższy most w Poznaniu, bo on liczył 234 metry. Składał się z 7 powtarzalnych przęseł o długości 33 metrów i co ciekawe, to on był ustawiony na konstrukcji palowej. Tam kilka tych pali, bodajże dwa, były zanurzone w nurcie rzeki, reszta była na tych rozlewiskach. Natomiast na nim była ułożona płyta betonowa, która nie była związana z tą konstrukcją. Także jakby położono tą płytę tak, tak swobodnie. Ta konstrukcja właśnie była tak wymyślona, żeby ona była łatwa do odbudowy, bo zakładano, że na przykład w wypadku jakiejś wojny ten most będzie zburzony, ale chodziło o to, żeby każde przęsło było samonośne, że w przypadku wysadzenia jednego przęsła czy jakiegoś, nie wiem, wypadku, można to łatwo odbudować.
Czyli o wszystkim, tak jak mówiliśmy, decydowało wojsko.
Tak. I ten most tak funkcjonował. Ta droga, jeżeli tam jeszcze pamiętamy, no nie była drogą jakąś tam szczególnie uczęszczaną. Był tam ruch, on był niezbędny. Natomiast no, lata 90. spowodowały, że ten ruch wschód-zachód no, się niezwykle wypełnił i już my w pamięci mamy te gigantyczne korki, które stały na Lechickiej i ten nieprzepustowy most Lecha.
To swoją drogą jest też ładne nazewniczo, most Lecha, ulica Lechicka.
Tak,
mało to... mamy takich ciągów, aż tak,
tak
logicznie
Tam bardzo logicznie to się, ta nazwa została wpisana, no i też dzięki temu, że ten Lech był władcą słowiańskim, bo w 50. roku trudno by było sobie wyobrazić, żeby jakiś władca chrześcijański został patronem, natomiast ten Lech tutaj się doskonale odnalazł, no i dlatego też pozostał.
Lepszy trygław niż Bóg chrześcijański.
Zdecydowanie, zdecydowanie. No wtedy zresztą była taka moda, tam zresztą tam jest mnóstwo tych ulic właśnie z tymi starymi pogańskimi słowiańskimi nazwami. I na początku lat 90. most Lecha już zupełnie nie wystarczał i powstała konieczność zbudowania drugiego mostu, takiego równoległego. W 95. roku przystąpiono do budowy i w 99. roku, 21 czerwca, więc tam krótko przed świętem patronów, ta nitka mostu druga została otwarta. I od tego czasu mamy most podwójny. Mamy dwa mosty drogowe, niezależne. Oba się nazywają mostem Lecha. No ja bardzo żałuję, że wtedy nikt nie pomyślał o tym, żeby ten drugi nazwać mostem Czecha i mielibyśmy wtedy, zwłaszcza, że tutaj mieliśmy tam wiele z tych rocznic z Czechami związanych okrągłych wtedy i mielibyśmy most Czecha
i most
Lecha.
Wyobraża pan sobie ten szum informacyjny, jaki by powstał między poznaniakami. Na jakim jesteś moście? Lecha, Czecha?
Ale
chyba
wtedy,
byłoby...
Ale wtedy też zwróćmy trudne. Uwagę, jak można byłoby to pięknie opowiadać, bo most Czecha prowadziłby wówczas na Ostrów Tumski, tam gdzie była kaplica Dąbrówki, a most Lecha prosto na Berlin.
No,
także kończąc
historię mostu Lecha.
Kończąc historię mostu Lecha, to w latach 2000, dokładnie w roku 2019, zakończono przebudowę, właściwie to budowę nowego, starego tej części mostu Lecha, bo go zburzono i zbudowano od nowa. No i w tej chwili mamy ten ogromny dwukierunkowy most, który jest no, niezwykle ważny dla miasta, bo w tej chwili ogromny ruch tamtędy idzie, a zwłaszcza teraz po rozbudowie Poznania w kierunku na Ramowic, po przebudowie na Ramowickiej, to ta przeprawa jest już tak ważna, że no chyba jest to jedna z najważniejszych przepraw, jeśli nie najważniejsza dla Poznania.
Ja jeszcze dodam od siebie, że ten nowy most Lecha znakomicie spełnia także funkcje takie rekreacyjne, dlatego, że można teraz sobie pięknie poobiegać, czy pojeździć na rolkach albo na rowerze wokół obu brzegów Warty, przejechać mostem Lecha, kontynuować. No mamy piękną pętlę.
Tak, można byłoby pewnie jakiś maraton zorganizować właśnie po tej szosie okrężnej.
Tam już kiedyś był ten maraton z bardzo niedobrym podbiegiem ulicą Serbską w kierunku Kastoramy. Serdecznie organizatorom poznańskiego maratonu nie polecamy powtarzania tego wariantu. No,
ja tutaj patrzę z perspektywy kibica, więc tutaj zupełnie inny odbiór. Dobrze, to tyle mamy o moście Lecha. Jest to strasznie ważna przeprawa i coraz ciekawsza, bo gdy się z niego zejdzie, może właśnie przy okazji tego biegania czy innych rekreacji, to można tam sobie długo, długo wędrować po tych łęgach nadwarczańskich.
W
kierunku na Ramowic, a potem dalej w kierunku Owińsk. To są naprawdę przepiękne tereny i warto z tego mostu Lecha czasami zjechać i zobaczyć to, co się pod nim kryje. Bo naprawdę warto.
Spacerownik poznański.
Spacerownikiem poznańskim kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Za uwagę dziękuję Państwu Jacek Butlewski. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Kończymy jak zawsze utworem z dawnych lat. Dobranoc.
Pomiędzy mych nut stronicami warszawskich dni wspomnienie. Róża, którą z uśmiechem dostałem, miła ciebie. Nie płacz, kiedy odjadę, sercem będę przy tobie. Nie płacz, kiedy odjadę, zostawię ci te melodie, piosenkę, która przypomni niepowtarzalne te chwile i słowa cicho szeptane. Tylko tobie jedynej, tamo, to znaczy kocham, ty baczo, całuję ciebie, gdy jestem z tobą dziewczyno, tak dobrze mi jak nie. Daleko wrócę miłości śladem, wiem za noc nasią melodię. I nie płacz, kiedy odjadę. Przypomni niepowtarzalne te chwile i słowa cicho szeptane. Tylko tobie jedynej, tamo, to znaczy kocham, ty baczo, całuję ciebie, gdy jestem z tobą dziewczyną, tak dobrze mija w niebie, chociaż będę daleko, wrócę miłości śladem, wiem za noc naszą melodię. I nie płacz, i nie płacz, i nie płacz, kiedy odjadę.
Historia żywa.